i po całym zwiedzaniu, bo nas kilku Polaków na całą grupę Irlandczyków, Irlandczycy postanowili, że wezmą Ewangelię Jana i śmiało pójdą po blokach porozdawać jeszcze na koniec dnia. Jak to usłyszałem, muszę się przyznać, że to troszkę ja mam z tym problem na zasadzie, że to nie jest dla mnie naturalne. Rozumiem, że jest sensowne działanie, ale dla mnie to nie jest coś naturalnego. I pewne rzeczy, pewne bariery pojawiły się w mojej głowie, ale myślę sobie, jestem z grupą, jestem odpowiedzialny za nich, mogą nie mieć tłumacza, no to idę z nimi. Troszkę tak wbrew sobie, wbrew gdzieś tam, to było nienaturalne dla mnie. I właśnie doznałem zaskoczenia, kiedy to do pierwszej klatki podchodziliśmy i już mając dzwonić, zapytał... po co dzwonicie. No i musiałem szybko odpowiedzieć, o co chodzi. I bardzo ciekawie się zdarzyło, bo się okazało, że pan przyjechał do Polski z Ukrainy, nie do końca dobrze mówił jeszcze po polsku. Na Ukrainie się nawrócił, zmienił swoje życie z pewnych uzależnień, pewnych ciężkich klimatów i kiedy przyjechał do Polski z racji tego, że nie mógł odpowiedniego towarzystwa znaleźć, powrócił do swojego starego życia i Bóg mnie zaskoczył tym, że po prostu wchodząc w coś bez przekonania dał takie coś niesamowitego, że w zasadzie traktowałem to jako przygotowane pewne spotkanie. I tak sobie myślę, że gdybym gdzieś pokierował się tymi pewnymi barierami i w zasadzie nienaturalne jest czasami to, by robić coś bez przekonania, to mogłoby to spotkanie się nie odbyć, po prostu bym czekał w aucie na całą grupę. I chciałbym z wami się podzielić właśnie historią Pawła, która jest... myślę, o wiele bardziej skomplikowana niż to krótkie świadectwo, o wiele bardziej głęboka. Chciałbym na początku przedstawić krótko jego sytuację. Będziemy oczywiście czytać z listu do Filipian fragment z pierwszego rozdziału, więc jeżeli mamy Biblię, możemy w międzyczasie otworzyć. I ogólnie dowiadujemy się, że Paweł był w areszcie. Część listów, które pisał, były tak zwanymi listami więziennymi. W tym akurat wypadku, pisząc list do Filipian, był w areszcie, był to areszt domowy w Rzymie prawdopodobnie. Mieszkał on tam w wynajętym przez siebie mieszkaniu i był pilnowany przez strażnika. Praktyką było to, że z racji tego, że Paweł był oczekiwał na sąd, był właśnie przykuty do jednego ze strażników, którzy się zmieniali co jakiś czas i był przypięty do niego łańcuchami, tak jak to można widzieć na zamieszczonym obrazku. Również też Paweł, będąc w tym mieszkaniu wynajętym przez siebie, mógł przyjmować gości. Na przykład Epafrodyta, który przyniósł do niego też datki z Filipii. I pierwsze, co zaczyna, jak spojrzymy na werset od 12 do 14, to jest to, że właśnie chcę poinformować Filipian o tym stanie, w którym się znajduje, o sytuacji, w jakiej się znajduje. I myślę sobie, Filipianie, do których wcześniej zwiastował, z którymi blisko współpracował, na pewno mogli być ciekawi różnych kwestii, tego jak mu się tam żyje, jak strażnicy go traktują, czy nie doznaje jakichś niedogodności. Jednak Paweł w ogóle, jak gdyby kwestie takie szczegółowe, kwestie odstawia na później i przechodzi do wiele ważniejszych spraw, do możliwości, które pojawiają się w tym areszcie. Jakie to są możliwości? Właśnie czytamy o tym, że cały dwór Może przeczytam. Chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, pomogło dobrej nowinie dotrzeć jeszcze dalej. O moim uwięzieniu dla sprawy Chrystusa dowiedział się cały dwór oraz wszyscy inni. Przez to coraz więcej braci w Panu, przekonanych dzięki moim kajdanom, nabiera śmiałości do głoszenia słowa. Co oznacza to określenie cały dwór? Jeszcze pozostaniemy w wersetach od 12 do 14. Co oznacza to określenie cały dwór? Prawdopodobnie, według niektórych komentatorów, właśnie określenie dotyczyło się strażników rzymskich, żołnierzy, którzy w zasadzie stanowili elitę w tamtym czasie, ponieważ mogli stacjonować bezpośrednio w Rzymie i z racji tego, że byli wojskowymi, mogli mieć bezpośredni wpływ siłowy na wybory cesarza. Z racji też tego, cesarz, chcąc utrzymać ich lojalność, bardzo dobrze ich opłacał. Więc nie byli to strażnicy, którzy mało mogli dostawać, a wręcz elita, której dobrze się powodziło. Właśnie po to, by utrzymać ich lojalność. I wyobraźmy sobie taką sytuację. Jest Paweł przypięty już do takiego strażnika. Przypuszczalnie taki strażnik, pełniąc swoje obowiązki, mógłby nigdy w innej sytuacji niż w areszcie nie napotkać na Pawła. Może gdzieś tam mógłby o nim usłyszeć. Ale teraz jest przypięty bezpośrednio do Pawła przez jakiś czas i pytanie, które mogłoby nurtować takiego strażnika, to w zasadzie, Pawle, za co ty jesteś zaaresztowany? Co się stało, że tutaj trafiłeś? I nawiązuje się w naturalny sposób rozmowa. No, Paweł może mówić bezpośrednio, że jestem właśnie w areszcie ze względu na moją wiarę w Chrystusa, ze względu na to, jakie pomówienia były wokół mnie i właśnie myślę, że mogły się również pojawiać takie pytania, że to musi być coś więcej niż tylko idea jakaś. Skoro jest w stanie siedzieć w areszcie, to czy to miałaby być tylko bajeczka, to musi być coś rzeczywistego, coś godnego zaufania, że ten człowiek, Paweł, siedzi w tym areszcie. Więc Paweł poprzez to, poprzez ten areszt mógł dotrzeć do właśnie takich strażników. Okej, też czytamy, że miała wpływ ta sytuacja na wierzących w Rzymie. Jaka była ogólnie sytuacja wierzących w Rzymie? Wiemy, że chrześcijaństwo, jak na tamten etap, było jeszcze bardzo świeżą religią w postrzeganiu świata. Poprzez inne osoby chrześcijaństwo w zasadzie było nie do końca jasnym, czym to jest. To było coś nowego. Niektórzy postrzegali to jako sektę żydowską, która wyszła z Izraela i która przejmuje nowych wiernych. I w stosunku do wierzących mogły się pojawiać pewne różne stereotypy. Przed chwilą mieliśmy wieczerzę. Wyobraźmy sobie tamte czasy, kiedy to osoby nie miały świadomości tego, że krew jest symboliczna. Osoby, które mogły słuchać o tym, że chrześcijanie przyjmują takie wieczerze, ponieważ też wieczerze były zamknięte dla osób wierzących, dla chrześcijan. I różne dziwne skojarzenia mogły się wiązać z tym. Poza tym też jakiś czas temu przy chrzcie mieliśmy po chrzcie agapę, wspólne ucztowanie i ogólnie agapę oznacza ucztę miłości, która też w mniemaniu osób w otoczeniu w tamtych czasach mogła nieść różne skojarzenia ze sobą. I różne stereotypy mogły się wiązać z chrześcijanami. I w wersecie 14 dowiadujemy się, że Paweł poprzez swoją sytuację, poprzez kajdany zachęca innych wierzących jeszcze bardziej do głoszenia. W zasadzie oni się czują jeszcze bardziej zachęceni. Widzą, że Paweł jest w areszcie i pomimo tego aresztu trwa przy Bogu, czerpią z tego siłę, nadzieję. I pewne rzeczy, które mogłyby ich ograniczać w głoszeniu, mogą spojrzeć na to inaczej, że skoro Paweł jest w areszcie, skuty kajdanami, to jeśli Pan może dać mu śmiałość do głoszenia Ewangelii w takiej sytuacji, to czemu miałby nam nie dać tej śmiałości? Skoro Paweł może, skoro Pan może dać Pawłowi tą śmiałość, to może dać i nam. I odnosząc to na dzisiejsze czasy, to dla mnie osobiście takimi kajdanami Pawła, które w pewien sposób mogą zachęcać, motywować jeszcze bardziej do tego, by dzielić się Ewangelią, są świadectwa prześladowanych chrześcijan. Jest w Polsce kilka organizacji, które się zajmują pomocą prześladowanym chrześcijanom i z ich wiedzy możemy czerpać świadectwa osób, które żyją. I pomimo właśnie prześladowań, pomimo tego, że wszystko tracą często, że muszą przenosić się, uciekać w inne miejsce, podejmują krok wiary, by zaufać Jezusowi i być z Nim pomimo konsekwencji. I z jednej strony jest to zawstydzające dla mnie, bo sobie myślę, co ja takiego straciłem. Te moje ograniczenia, które gdzieś są z tyłu mojej głowy, to co one znaczą? One nic nie znaczą w porównaniu do tego, co te osoby przechodzą. I w zasadzie kimś takim, jak współcześnie prześladowani chrześcijanie, ich świadectwa, które wpływają na nas, by jeszcze śmielej postępować, by jeszcze odważniej głosić Ewangelię. Podobnie i Paweł wpływał na wierzących w tamtym okresie. Jego kajdany, jego sytuacja. Tak więc dwa takie punkty, które wywodzą się z tych kilku wersetów już, to w trudnej sytuacji Paweł dostrzega nowe możliwości. Nie postrzega tego jako ograniczenia, był wielkim misjonarzem, miał liczne podróże, nagle trafia w areszcie, wszystko by mówiło, że z możliwości podróżowania traci, a tymczasem on postrzega to jako jakie nowe możliwości do dotarcia do zupełnie nowych osób. I po drugie, przechodząc przez trudne zdarzenia, trwając blisko Boga, zdaje sobie z tego sprawę, że jest dla innych świadectwem, że wspiera ich i nabiera ją odwagi dzięki niemu, dzięki jego kajdanom. I przejdźmy teraz do kolejnych wersetów od 15 do 17. Co prawda, niektórzy głoszą Chrystusa z zazdrości, bo chcą zyskać uznanie, inni jednak czynią to z dobrych pobudek. Głoszą oni z miłości, wiedząc, że wyznaczono mnie do obrony dobrej nowiny. Tamci natomiast głoszą Chrystusa z powodu złej ambicji, nieszczerze, sądząc, że w ten sposób pogorszą moje położenie. Więc w tych wersetach Paweł rozpoczyna opis dwóch grup i przy pierwszej w zasadzie te dwie grupy dzieli ze względu na ich motywacje, na gdzieś ukryte pragnienia, które mogą nie być widoczne na pierwszy rzut oka. I dzieli właśnie na dwie grupy. Pierwsza grupa jest taka dosyć oczywista. Stanowi braci wierzących, którzy uznają autorytet Pawła. Pytanie, co z drugą grupą? Kto to taki może być? I jeżeli chodzi o postawę Pawła wobec osób, które głoszą inną Ewangelię niż jest właściwa, to wiemy na przykład z listu do Galacjan z pierwszego rozdziału, 8 wersetu, że przedstawia on stanowcze stanowisko i mówi tak na przykład: ale choćby nawet ktoś z nas albo sam anioł z nieba głosił wam dobrą nowinę różną od tej, którą wam przekazaliśmy, niech będzie przeklęty. Zresztą też w trzecim rozdziale listu do Filipian wspomina on o fanatykach obrzezania, o osobach, które postrzegały, że ofiara Jezusa nie do końca jest wystarczająca, tylko trzeba jeszcze dokonać innych czynności po to, żeby być zbawionym. I Paweł w jasny sposób daje mi odpór. Jednak czy to jest taka grupa? No, tutaj mówi, że głoszą oni Chrystusa, więc głoszą oni pomimo swoich negatywnych motywacji Ewangelię, głoszą Chrystusa i w zasadzie bardzo zróżnicowane dwie grupy ze względu na motywację, na postawę, to jednak stanowią jedną grupę wierzących, jeden Kościół. I przyjrzymy się pierwszej grupie, jakie są ich motywacje. Więc po pierwsze czytamy, że czynią to z dobrych pobudek, z dobrej woli. I dobra wola jest oczywiście skierowana w kierunku apostoła Pawła. Zdają sobie sprawę z jego misji, którą pełni i chcą również się dołączyć, zaangażować się, by wspomóc go w tym dziele i uznając jego autorytet, nie sprzeciwiają się mu ani nie nastawiają do niego inne osoby w sposób negatywny. I druga rzecz to jest to, że głoszą oni z miłości, wiedząc, że Paweł został wyznaczony do obrony dobrej nowiny. O co chodzi z tą obroną dobrej nowiny? Wierzący postrzegają Pawła, że to nie przez przypadek Paweł trafił właśnie do aresztu, tylko Bóg ma coś więcej niż tylko sam areszt. Bóg ma coś więcej, właśnie to, by Paweł mógł bronić dobrą nowinę. Już taka sytuacja miała miejsce wcześniej, na przykład w Dziejach Apostolskich, w 26 rozdziale możemy przeczytać, że Paweł bronił się przed królem Agrypą, z tym, że jego obrona nie dotyczyła jego własnej osoby, nie koncentrował się na samym sobie, a raczej się koncentrował na obronie Ewangelii i przedstawiał Ewangelię królowi. W sytuacji mógł przemawiać do króla, broniąc się w zasadzie nie samego siebie, a Ewangelii, bezpośrednio do króla mógł przemawiać. Taka niesamowita okazja. I 27 werset mówi tak w Dziejach Apostolskich, jak Paweł przemawia do króla. Królu Agrypo, czy wierzysz prorokom? Wiem, że wierzysz. Agrypa na to do Pawła. Zaraz mnie przekonasz, bym został chrześcijaninem. A Paweł, dałby Bóg, aby zaraz lub później nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się tacy jak ja, pomijając te więzy. Więc oczywiście Paweł nie życzy aresztu wszystkim, nie życzy więzów, zdaje sobie sprawę, że to nie jest coś przyjemnego, ale mimo wszystko też postrzega to, że to jest niesamowita możliwość, by zwiastować innym. I wierzący dostrzegają to rzeczywiście, że będzie miał Paweł taką możliwość zwiastować osobom najwyżej położonym. I teraz druga grupa, to ich pierwszą motywacją jest zazdrość z powodu tego, by zyskać uznanie. Paweł, gdy przybył do Rzymu, jego sława mogła go prześcigać, był on bardzo uczony, był uczniem Gamaliela, zresztą miał wspaniałe przemowy na Areopagu, mógł wywierać presję dla lokalnych liderów, przywódców, którzy wcześniej troszczyli się o wierzących i po prostu osoby te, które z takich pobudek głoszą, tak naprawdę nie koncentrują się bezpośrednio na to, by głosić, a raczej ich wzrok jest skierowany na własną osobę, by wywyższyć samych siebie właśnie bardziej niż Boga, bardziej niż patrząc na Boga, patrzą na siebie. O ich drugiej motywacji Paweł pisze następujące słowa. Głoszą Chrystusa z powodu złej ambicji, nieszczerze, sądząc, że w ten sposób pogorszą moje położenie. I ich zła ambicja nie wiąże się tylko z tym, żeby ich podbudować, ale też, żeby pogorszyć w jakiś sposób położenie Pawła. W zasadzie ciekawe sformułowanie to jest to, że sądzą. Czyli tak naprawdę gdzieś mogą myśleć, podczas gdy ta sytuacja Pawła niekoniecznie pogarszana jest przez ich czynności. Oni mniemają o sobie, że są ważni, a niekoniecznie najważniejszy jest Bóg i drugorzędna jest ich ambicja. Dla nich ambicja jest pierwszorzędna i w taki sam sposób, jak sami o sobie myślą, mogą myśleć o Pawle. że dla Pawła może być godzące coś w jego ambicje, że właśnie oni poprzez to, że nie są skrępowani, mogą poruszać się po okolicy, po Rzymie, mogą głosić, to w zasadzie może w taki sposób lekko wbijają szpilę Pawłowi, że on musi siedzieć i tym samym po prostu uciskają dodatkowo jego więzy. Poza tym mogą zyskiwać nowych uczniów, czy stawać się dla innych osób nowym autorytetem, gdzieś pomijając Pawła. Jednak to jest niesamowita postawa Pawła, którą pokazuje w 18 wersecie. I co odpowiada Paweł? I co z tego? Cieszę się, że mimo wszystko w ten czy inny sposób, obłudnie czy szczerze, Chrystus jest głoszony. Czy nie jest to wspaniałe, że w zasadzie Paweł nie patrzy aż tak bardzo na cechy ludzi, tylko patrzy na sedno? Na sedno, którym jest Chrystus, a w zasadzie jego stosunek do niedoskonałości ludzi jest w tym fragmencie w miarę tolerancyjny, bo nie to jest sednem, jacy oni są. Sednem jest to, co robią. Sednem jest to, że zwiastują Chrystusa, a nie jakąś przekręconą naukę, której by na pewno stawił odpór, którą by na pewno nazwał po imieniu. Też Paweł sobie zdaje sprawę ich z motywacji, to nie jest to, że one nie są istotne, one są drugorzędne w stosunku do głównego celu. W Filipian 2:3 również czytamy zalecenie Pawła, który mówi następujące słowa w kontekście właśnie takich ambicji. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych, czujemy te nawiązanie do tej grupy, lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. To jest jego recepta właśnie na pokorną postawę, pomimo różnych przeciwności. Więc podsumowując, podam trzy takie punkty, które dla mnie gdzieś wypływają z tego tekstu i są bardzo widoczne. Po pierwsze, od Pawła możemy się nauczyć, że trudności, które przechodził, traktował jako nowe możliwości. Nie koncentrował on się na przeciwnościach, a w zasadzie na możliwościach, które wypływają z trudnej sytuacji. Nowe miejsce, ograniczenie w zasadzie jest dla niego nowym polem misyjnym, zupełnie czymś nowym, w którym może napotkać ludzi, których prawdopodobnie mógłby w innych sytuacji nie napotkać. I czasami właśnie napotykając na trudne sytuacje, możemy tak na nie spojrzeć, że napotykamy nowe osoby, które może byśmy w inny sposób nie mieli, z którymi może w inny sposób nie mielibyśmy styczności. Po drugie, przechodząc przez trudne zdarzenia, trwając blisko Boga, zdaję sobie z tego sprawę, że jest zachętą dla braci, jest świadectwem dla innych. I znowu widać, że nie koncentruje się on sam na sobie, na swoim dobrobycie, czy też na jego braku, a raczej się koncentruje na tym, w jaki sposób Bóg może być wywyższony. I przechodząc przez różne rzeczy, trwając blisko Boga, może być dla nas pocieszająca myśl taka, że w zasadzie będąc blisko Niego, możemy też być świadectwem dla innych, jeżeli pomyślnie przez to przechodzimy. Podobnie jak i Paweł był zachętą, pomimo to, że mógł odczuwać pewien dyskomfort. I trzecie zastosowanie to kolejna rzecz, której możemy uczyć się od Pawła, czyli patrzenie na sedno sprawy. Na sedno, czyli na Chrystusa. Często mogą się pojawiać różne różnice w stylu, różne motywacje, można wojować na różne sposoby, tak jak Gustaw wcześniej mówił w świadectwie a propos różnych podziałów, które mogą wypływać po prostu z różnych przekonań, tak dla Pawła to nie jest istotne aż tak bardzo jak Chrystus. I w zasadzie spojrzenie w jego kierunku, a nie spoglądanie na te różnice, powoduje prawdziwą jedność. I sztuką jest to, by właśnie umieć bardziej niż umieć, pomimo tego, że się dostrzega pewne różnice, pewne wady, zachować jedność i wspólnie patrzeć na Chrystusa. Na tym zakończę. Zachęcam, byśmy powstali i jeżeli ktoś ma pragnienie się pomodlić, to zachęcam, by się pomodlił. Ja pozwolę sobie pomodlić na zakończenie.